Chińskie samochody podzieliły Polskę bardziej niż majonez kielecki, winiary i marcepan. Patrzysz i widzisz cukiereczka po prostu. To jest więcej niż mi chcą dać do tej pory ci Europejczycy, Francuzi, Japończycy i Koreańczycy, tylko za mniejsze pieniądze. Pamiętajmy o tym, że nie tylko w motoryzacji, ale i generalnie w życiu i w gospodarce nie ma nic za darmo. Doświadczenia i testy nasze pokazują, że te samochody hamują po prostu gorzej.
A jak wygląda kwestia serwisu takich chińskich samochodów?
Tego póki co to jeszcze chyba nikt nie wie. BMW chce opatentować nową, uwaga, śrubę. Po to, żeby tylko ich urządzenie mogło tę śrubkę wykręcić.
No tak.
To pokazuje, w którym kierunku próbują iść niektórzy producenci. Kupujesz furę za 300 tysięcy złotych i się okazuje, że jak chcesz mieć adaptacyjne reflektory, to musisz wyklikać coś w swoim telefonie komórkowym i zapłacić abonament 150 zł miesięcznie. Nie lubię, nie znoszę tego rozwiązania. Nie, uważam, że to już jest, mówiąc krótko, uważam, że to jest hamuwa.
Nie jutro, a myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na Horyzonty. Dzisiaj motoryzacja po raz pierwszy na tym kanale. Łukasz Bąk, znany, ceniony, lubiany dziennikarz motoryzacyjny, na przykład do znalezienia na kanale Karoseria czy Find Car. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, cześć Patrycjuszu, dzień dobry Państwo. Nie wiem, czy z tym lubiany nie przesadziłeś, wiesz?
No jak jesteś obecny...
Polska jest krajem czarno-białym, pamiętaj.
Albo się kocha, albo
się kocha, albo nienawidzi, nie ma tutaj nic pośrodku.
Na miejsce, no właśnie, na tak letnie emocje jak lubienie nie mam miejsca. Z tego co widzę, to raczej doceniany dziennikarz. Proszę tylko zerknąć do jego kanału, jego aktywności sobie pooceniać. Czy wydaje Ci się, że dzisiaj, no jak przyglądasz się nie tylko nowym produktom na rynku motoryzacyjnym, ale także takiej emocji wokół samochodów. Czy dzisiaj wciąż można powiedzieć, że samochód jest jakimś takim wyznacznikiem statusu, że wciąż jeszcze tak jak kiedyś patrzymy na ludzi trochę przez pryzmat tego, czym jeżdżą?
Wiesz co, mam taką obserwację, bo dosyć dobrze na polskim rynku radzą sobie marki premium. Audi, BMW, Lexus, Mercedes. Naprawdę to jak sobie spojrzysz na cały rynek i zobaczysz ich udział w rynku, to jest dosyć wysoki. I to zazwyczaj jak widzisz te samochody na ulicach, to one są dosyć dobrze wyposażone. Porządna felga, widzisz, że reflektory to te najlepsze, jak nie laserowe, to adaptacyjne LEDy. Pojechałem ostatnio, byłem i w Austrii i w Niemczech i tam dokładnie te same samochody jeżdżą na podstawowej feldze i z podstawowymi reflektorami. To moim zdaniem właśnie pokazuje, że u nas ciągle samochód to jest pewien rodzaj statusu majątkowego. Nie tak bardzo jak kiedyś, zdecydowanie. Natomiast w niektórych środowiskach i w mniemaniu niektórych osób tak, nadal dokładnie tak jest. Ale czy to źle? Nie, ja absolutnie tego nie neguję. Co więcej, uważam, że dzisiaj kupuje się samochód w przeważającej mierze nie za gotówkę, tylko kupuje się go albo w najmie, albo kupuje się go w leasingu. I często bywa dzisiaj tak, że można w tej samej racie miesięcznie mieć samochód marki premium, bo się okazuje, że ona ma na tyle dobre finansowanie, niż samochód marki popularnej. Więc czysta kalkulacja wskazuje na to, że no skoro mogę mieć, nie wiem, Audi, Mercedesa, BMW, albo Lexusa w tej samej racie, albo za stówkę więcej miesięcznie, to czemu nie? Przesiądę się do takiego samochodu i zobaczymy, jak to będzie.
A jak dzisiaj kupujemy samochody? To jest bardzo ciekawe. Pamiętam, jak chyba rok temu uczestniczyłem w takiej dyskusji makroekonomistów, którzy obserwowali różne trendy pod kątem, ale to była dyskusja zorganizowana przez rynek motoryzacyjny i zastanawialiśmy się wspólnie, czy na pewno jest już tak, że my dzisiaj, to młode pokolenie, nie musi posiadać na własność, raczej się używa niż posiada, że tak. To nie jest tak bardzo istotne. I że to wcale tak nie musi być, że może to jest tylko przejściowe. Czy ty obserwujesz, że właśnie, my musimy posiadać, mieć i to jest moja własność, czy my się godzimy na to, żeby wynajmować, żeby mieć to na kredyt, żeby mieć to w leasingu, czy tutaj można mówić o pewnych tendencjach, trendach i czy to jest nieodwracalne?
Moim zdaniem jest to nieodwracalne, bo jak spojrzymy sobie na rynki zachodnie i zobaczymy, jak to wygląda u nas, to zdecydowanie ten wynajem, szczególnie, że w Polsce kupują samochody głównie przedsiębiorcy. Jak sobie patrzymy na cały rynek, to rzadko kiedy ktoś idzie jak osoba prywatna do salonu, wykłada gotówkę i wyjeżdża samochodem. Ludzie zaczynają też liczyć. Liczyć nie tylko ratę, tylko liczyć też utratę wartości. I ja na przykład kupiłem teraz elektryka na kolejne 2 lata, dlatego że sobie policzyłem wszystko dokładnie. I się suma summarum okazało, że po 2 latach ja mogę mieć problem ze sprzedażą tego samochodu, że jego utrata wartości będzie na tyle duża, że zostanie mi w kieszeni sumarycznie mniej niż jak go wziąłem w wynajem.
I tak zrobiłeś.
I tak zrobiłem. Wziąłem to auto w wynajem ze świadomością, że za 2 lata ja je oddam i wezmę kolejny samochód.
Nowy samochód za 2 lata.
Bo tak, ale wiesz, bo to jest czysta kalkulacja. To nie wynika z mojego snobizmu akurat, że ja stwierdziłem, że ja wezmę sobie nowy samochód. Zawsze mam takie założenie. Jedno auto w domu musi być nowe, żeby ono było bezawaryjne, żeby zawsze było gotowe do jazdy, żeby mieć problem po prostu z głowy. Ja nie lubię jeździć po serwisach, ja nie mam na to najzwyczajniej w świecie czasu. Więc ja tylko opowiadam o swoich doświadczeniach. Więc jak sobie policzyłem wszystko, ile wynosi rata razem z serwisem, ile wynosi ta rata razem z ubezpieczeniem, razem z oponami, ze wszystkim.
A wszystko potem jest sobie w tej racie.
Ile w ciągu tych 2 lat ja bym wydał na pełne ubezpieczenie, ile bym wydał na opony, ile bym wydał na serwis, to suma summarum po 2 latach byłbym w plecy, kupując to auto w leasingu albo w kredycie, bardziej byłbym w plecy niż biorąc ten samochód w wynajem. Wszystko oczywiście zależy od konkretnej oferty. To też trzeba sobie uczciwie i głośno powiedzieć. Natomiast dzisiaj na rynku są już takie oferty, i to bezpośrednie od dealerów i od importerów, i to od firm finansujących różnego rodzaju, że bierzesz samochód na 2, na 3 lata z takim, określasz przebieg sobie na taki, a nie inny rocznie i za, jak sprawdzałem ostatnio, od 1000 do 1300 zł netto, tak, bez wpłaty własnej, z ubezpieczeniem, z serwisem, z oponami, ze wszystkim, masz samochód, którym jeździsz bezstresowo. I po prostu za 2-3 lata musisz mieć świadomość, że go zwracasz. Więc odpowiadając na twoje pytanie, moim zdaniem tak, będzie rosła liczba klientów na tego typu samochody, natomiast nadal też będziemy mieli zdecydowanie klientów, którzy chcą mieć samochód, a nie nim jeździć. I też mają do tego pełne prawo. I jeżeli ktoś kupuje samochód nie z perspektywą, że będę nim jeździł 2-3 lata i go sprzedam, tylko mam perspektywę 5, 6, 7 lat użytkowania samochodów, to w ich przypadku jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Mhm. Klasyczny leasing, albo klasyczny kredyt, albo w ogóle gotówka. Zostawiam to w salonie, wyjeżdżam 6 lat, sam przy gotówce mogę zdecydować, czy ja chcę ubezpieczać to auto, w sensie auto kasko, czy nie chcę. Tak? I tu już mi się pojawiają na przykład oszczędności. Oczywiście ryzyko biorę na siebie, że jak coś się wydarzy, to naprawiam ten samochód, ale nadal są klienci, którzy to ryzyko, jasne, nawet w przypadku nowych aut na siebie biorą. Cieszmy się z tego, że mamy tyle narzędzi tak naprawdę, którymi dzisiaj dysponujemy finansowych do tego, żeby sobie kupić samochód, czy to nowy, czy używany, bo dla każdego coś dobrego.
Jasne. Czy można dzisiaj, tak jak kiedyś, pamiętam za dzieciaka, można było kategoryzować samochody pod kątem narodowości, że to jest marka francuska to taka, to japońska to taka, a ta niemiecka to taka. Czy to już dzisiaj się nie liczy?
Kategoryzujemy to nadal, ale to widać jest nawet w komentarzach. Chińczyki, Niemcy, Francuzy, Japończyki, Koreańczyki. Sam używam takich sformułowań. Mówiąc o Kia i Hyundai'u, zawsze mówimy marki koreańskie. Jak mówimy o Toyocie, zawsze mówimy marka japońska. Chociaż fabryki ma i w Turcji, i w Brukseli, i we Francji, rozrzucone po całym świecie. To samo tyczy się na przykład samochodów francuskich, które są już w jedne, czyli Peugeot i Citroën w koncernie Stellantis, a Renault ma od lat współpracę i to taką mocno zacieśniającą się nadal z Nissanem. Dodatkowo jeszcze dochodzi do tego Mitsubishi, gdzie nowe Renault Clio to jest naprawdę klonem Mitsubishi Colta i odwrotnie. Toyota produkuje dla Subaru, Subaru dla Toyoty. To wszystko jest już tak płynne i tak się zmienia, a dzisiaj jeszcze w momencie, kiedy marki chińskie weszły na rynek, to nawet one zaczynają produkować i być podwykonawcą dla innych globalnych marek i odwrotnie, czyli dla chińskich marek też niektóre marki światowe produkują, jeżeli nie podstawowe elementy, to nawet całe gotowe modele.
Ale czy to oznacza, że też takie, wiesz, no bo to jest jakby to pierwsze pytanie z wprowadzeniem do tego drugiego, być może kluczowego, czy za tym idzie jakość? Że jakaś gradacja, prawda? No w życiu francuskiego, bo się za chwilę zepsuje, jeśli już to japoński albo niemiecki, bo to są dopiero marki.
Wiesz co, zawsze starałem się unikać takich stereotypów, bo to wszystko jest bardzo płynne i nie jest jednoznaczne. Są samochody francuskie, które ja sam bardzo lubię i polecam często, bo są naprawdę dobre. Po prostu są dobre. Francuzi zawsze na przykład specjalizowali się w małych miejskich samochodach, które były bezkonkurencyjne. Typu Clio, Peugeot 208. Miały swój charakter, fajnie jeździły, wcale się nie psuły, tak jak ludzie mówią. Ale mają też oczywiście Francuzi wpadki jakościowe. Dzisiaj ma je każdy. Mają je Niemcy. Mają te wpadki jakościowe najdroższe Mercedesy, które kosztują grubo powyżej miliona złotych. Każdy ma modele dobre, modele gorsze. Ja zawsze powtarzam, jak się dba, tak się ma. Zmorą dzisiejszych czasów, na przykład w przypadku spalinowych, jest to, że producenci nam wmówili, że dla dobra ekologii i dla dobra naszej kieszeni oleje w samochodach powinniśmy wymieniać co 30-40 tysięcy. Ale są marki, które każą nadal wymieniać co 15 tysięcy i się okazuje, że ich samochody są bezawaryjne. Tak naprawdę i to, co ja doradzam ludziom, mówi się na przykład bardzo często, że te Range Rovery, Land Rovery to jest takie jedno wielkie, za przeproszeniem, gówno, bo co z tego, że to jest luksus, że to jest skóra, że to jest drewno, jak to po 20-30 tysiącach to już jest choinka na desce rozdzielczej. Aha. No mamy gościa, który po naszym teście kupił naprawdę drogiego Land Rovera Defendera. Przez 75 tysięcy kilometrów, a użytkuje go bardzo intensywnie, nawet w terenie, jeździ po drogach gorszej jakości, ani razu nie był z naprawą, czy to gwarancyjną, czy pogwarancyjną, tym samochodem. Ale ma zasadę, wymienia olej co 10 tysięcy kilometrów. Lepiej czasami naprawdę, skoro kupujemy samochód wart 150, 200, 300 tysięcy złotych, naprawdę zróbmy mu wymianę oleju co 10-12 tysięcy.
Ale to ciekawe, bo to jest
doświadczenia
tak
naprawdę pokazują, doświadczenia naprawdę pokazują, że te samochody dłużej żyją. Mówią nam koncerny, że nie, w skrzyni biegów to się dzisiaj nie wymienia oleju. Co jest bzdurą. Ten olej się zużywa. Jeżeli nie zużywa się przez to, że pracuje przez tysiące kilometrów, to on się zużywa z wiekiem. Różnica temperatur, minus 20 zimą, 40 latem, cały czas on musi tam pracować, nierozgrzany, potem rozgrzany, znowu stygnie. No nie ma opcji, żeby tego oleju nie wymienić po 60-70 tysiącach. To samo oleje w dyferencjałach w samochodach. Nie w każdym oczywiście jest olej. Więc i doświadczenia, jakie my mamy na przykład z samochodami używanymi, które często na naszych kanałach testujemy, są takie naprawdę, że można przyłożyć jak kalkę do nich powiedzenie, jak się dba, tak się ma. Jak auto jest odpowiednio serwisowane, jak jest zadbane, jak na czas są wymieniane wszystkie elementy, jak drobne awarie są usuwane, a nie jeździ się z nimi, bo jakoś to będzie, to one przeżywają, te samochody nawet współczesne, nawet po 500 000 kilometrów. I ostatnio mieliśmy taki przykład Skody, która miała 6 lat na karku, diesla, i przejechane ma ponad 500 000 kilometrów. Oczywiście były tam wymieniane, nie wiem, układ zapłonowy, była naprawa jakaś skrzyni biegów, ale przez to, że wszystko to było robione na czas, to nie pociągnęło to za sobą kosztów pod tytułem, no trzeba naprawić turbosprężarkę, bo się rozleciała, albo wygwizdało uszczelkę spod głowicy i musimy rozebrać silnik i wstawić nowy.
A ile prawdy jest w tym, że dzisiaj samochody produkuje się raczej po to, żeby za chwilę w określonym, zresztą bardzo dokładnie i precyzyjnie z góry przez producenta momencie pojawić się w autoryzowanym serwisie i głównie na tym się dzisiaj zarabia, a nie na cenie samochodu?
Dzisiaj przed przyjściem do ciebie do programu, słuchaj, przeczytałem informację, że BMW chce opatentować nową, uwaga, śrubkę. Po to, żeby tylko ich urządzenie mogło tę śrubkę wykręcić.
No tak.
I ewentualnie, jak ktoś by chciał wykręcić tę śrubkę, znaczy no wiadomo, że świat znajdzie szybko rozwiązanie. Zaraz tam na temu będziesz mógł zamówić taki śrubokręt, który tę śrubkę wykręca, to z pewnością. Ale to pokazuje, w którym kierunku próbują iść niektórzy producenci. Od lat mamy sytuację taką, że już no nie ma oczywiście żarówek w reflektorach, ale jeszcze jak były te żarówki, no to był wielki dym 15 lat temu, że ja już nie mogę sam wymienić sobie żarówki, tylko ja muszę do ASO jechać. Kiedyś to po prostu stawałem na stacji benzynowej, kupowałem żarówkę, szedłem, wykręcałem i 3 sekundy dalej już jechałem tak, ze sprawnym reflektorem. Dzisiaj mamy LED-owe, które są z jednej strony dużo trwalsze, bo ich żywotność to może być nawet kilkanaście lat, ale z drugiej strony, jak coś nam się z takim reflektorem stanie, no to nie ma przebacz. Nowy taki reflektor kosztuje od 7-8 tysięcy złotych podstawowy LED-owy do, w przypadku takich naprawdę już adaptacyjnych, które są reflektorami pikselowymi i mogą naprawdę tutaj na tym pięknym waszym telewizyjne mogłyby wyświetlić obraz, bo działają jak projektor. Autentycznie jak kinowy projektor, one mają rozdzielczość HD, czyli wysoką rozdzielczość i mogą wyświetlać filmy czarno-białe, gdybyśmy go odpowiednio zaprojektowali. No to w serwisie taki reflektor kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Wow.
Tak, no dlatego się opłaca ubezpieczać współczesne samochody, bo jedna drobna stłuczka może nas naprawdę grubo kosztować.
Powiedz proszę, kiedy ostatnio udało ci się wyrwać z samochodu chińskiego jakąś część?
No chyba wiesz kiedy. Nie było to tak dawno temu. To
a potem jeszcze się zdarzyło?
Października. Nie kierownicę, ale po tym oczywiście, to jest niesamowite, wiesz co, bo chińskie samochody, już skoro do tego nawiązałeś, podzieliły Polskę bardziej niż majonez kielecki, winiary i marcepan. Naprawdę, to jest nieprawdopodobne, jak my zostaliśmy tymi chińskimi podzielone i to jest zauważalne, tylko wrzucasz
temat.
Wrzucasz tekst, który jest pozytywny na temat chińskich samochodów. Pod spodem od razu komentarze tych, którzy, że to szajs, że to zabiera miejsca pracy europejskiej gospodarce, że to niebezpieczne, że utrata wartości i od razu leci lista po prostu tego, coś ty chłopie zrobił kupując ten samochód. Wrzucasz post negatywny, w którym może nawet nie negatywny, że w sensie jesteś histerykiem i generalnie uważasz, że Chińczyki to samo zło, ale wrzucasz tekst, że coś ci się w tym samochodzie, nie wiem, zepsuło.
Merytoryczny.
Merytoryczny. I na dole litania, a mnie w Niemcu to, a mnie we Francuzie to, a nie ma tu nigdzie gdzieś wypośrodkowanego tego wszystkiego. To jest nieprawdopodobne.
To jest bardzo nasze.
To jest bardzo nasze. To jest bardzo nasze i to bardzo łatwo jest zaobserwować właśnie, szczególnie na social mediach w Polsce. I ja tego sam doświadczyłem w momencie, kiedy wyrwałem tę kierownicę. To miała być po prostu, dano nam dwa samochody, bo to nie były auta testowe, tylko stacja TVN Turbo kupiła nam te samochody, Discovery kupiło te samochody i powiedziało, zróbcie z nimi jakieś rolki, jakieś zapowiedzi waszego programu, bo wtedy startowaliśmy z programem Motocombat, czyli żebyśmy nagrali po prostu do siebie na social media. No to stwierdziliśmy, idąc tropem innych zagranicznych influencerów, którzy robili takie rzeczy, stwierdzimy, no to sprawdźmy, jaka jest ich jakość, ale nie jakość, że wsiadam i jadę, tylko naprawdę przejedźmy z dużą prędkością przez górkę, wpadnijmy na krawężnik, trzaśnijmy drzwiami, wjedźmy jednym samochodem w drzwi drugiego, żeby sprawdzić, czy szybko się urwą. I wszystko było ok, byliśmy zaskoczeni, bo mieliśmy Skodę i Omodę, bo drzwi w Omodzie świetnie to zniosły. Wiele elementów tego auta, te nasze testy, które były brutalne, naprawdę super zniosły. Wiesz, w Omodzie różne rzeczy szarpałem, nic takiego nie miało miejsca, ale wziąłem kierownicę, góra, dół i nagle została mi w rękach. No i się zaczęło, że wypięte związki, że poluzowane śruby, po prostu serwisy Omody na całym świecie robili doświadczenia, rozkręcali kolumny kierownicy, pokazywali, że tego się wyrwać nie da, nie ma takiej opcji w ogóle. Po czym Omoda Polska wydała oświadczenie, że tak ma być.
Że tak ma być.
Że tak ma być. Wydała oświadczenie oficjalne przesłane do mediów, że tak ma być, tak jest skonstruowana ta kolumna kierownicy, że żadne wiązki nie zostały odpięte w tym moim zdarzeniu, że żadne śruby poluzowane. Tak ma być i ona ma się urwać ze względów bezpieczeństwa. Nie chcę wnikać tutaj w taką teorię, absolutnie. Natomiast to pokazało kuriozalną sytuację. Film stał się wiralem na całym świecie, absolutnie na całym świecie. I Stany Zjednoczone, i Japonię, i wszystkie kraje azjatyckie. Ja myślę, że jak wyląda dawałbym teraz w Pekinie, to przy ilości kamer, skanerów, tak, jakie mają, to raczej nie zostałbym poza próg lotniska wypuszczony.
Albo inaczej, postawiliby ci od razu taksówkę o modę i to najlepszy model.
Najlepszy model. Pytanie, gdzie by mnie zawiozła i czy w bagażniku, czy mógłbym siedzieć na kanapie. Niemniej to pokazało, jak strasznie jesteśmy nawet podzieleni w takiej prostej kwestii jak motoryzacja. To jest raz i dwa, że wszędzie doszukujemy się teorii spiskowych. Jak nie Niemcy płacą, to płacą Chińczycy.
Tobie.
Tak.
Kto, albo ktoś tobie zapłacił za wyrwanie.
Znaczy, wiadomo, że jeżeli się chwali Chińczyków, no to siedzi się w kieszeni Xi Jinpinga tak głęboko, że smyra go się po jądrach, a jak się siedzi, jak się Chińczyki gani, no to wiadomo, że siedzi się w kieszeni jeszcze Karla Benza i jego kolegów z dawnych lat niemieckich. No niestety tak to działa, ale ja jestem już gdzieś tam na to uodporniony i mnie to nie przeszkadza. Trochę mnie to na początku bolało, najbardziej w tym mnie bolało to, że oskarżano mnie o to, że mogłem coś poluzować albo wypiąć wiązki.
Żeby tak wyszło.
Nie sam, tak, żeby tak wyszło. To było dla mnie najbardziej bolesne, bo uważam, że od lat opisuję te samochody rzetelnie i staram się o nich opowiadać szczerze, zupełnie, jednocześnie z jakimś tam zabarwieniem humorystycznym. I to, że ktoś mnie oskarżył wprost, że na pewno wypięte wiązki i odkręcona kierownica po to tylko, żeby pokazać, że Chińczyk jest taki zły, to mnie najbardziej w tym wszystkim zabolało.
A to jest przypadek?
Ale, przepraszam, bo zapytałeś mnie, bo nie odpowiedziałem na pytanie, czy coś wyrwałem. Zdarzają się takie historie, po tym się zdarzyło wiele historii, że ludzie mi wysyłali na przykład elementy tylnej belki wzmacniającej pod zderzakiem, bo na przykład ktoś wyciągał ich z piachu, bo utknęli i normalnie wyrwana cała belka razem ze zderzakiem. Były w historie złamanych pedałów gazu, opisywane w internecie w niektórych samochodach z Chin, natomiast umówmy się, to jest tak jak z tymi płonącymi elektrykami. To, że parę razy media pokazały płonącego elektryka, to wcale nie znaczy, że te samochody płoną nagminnie. Tak naprawdę płoną trzykrotnie rzadziej, jak sobie policzymy liczbę samochodów na 1000, ile spłonęło, to w przypadku elektryków dwu-trzykrotnie rzadziej dochodzi do takich sytuacji niż w przypadku samochodów spalinowych, ale jest to nośne medialnie.
Tak.
I taką samą sytuację mamy w przypadku samochodów chińskich, pamiętajmy o tym. Wchodzą teraz na rynek, jest o nich głośno, mają grono zwolenników, ale ciągle wiele osób ma przed nimi obawy, więc takie sytuacje jak czy urwana kolumna, czy złamany pedał gazu, czy wyrwane wzmocnienie pod zderzakiem tylnym, przebijają się do mediów i są głośno komentowane.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest jakiś niepotrzebny stereotyp, czy coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o jakość chińskich samochodów generalnie?
Pamiętajmy o tym, że nie tylko w motoryzacji, ale i generalnie w życiu i w gospodarce nie ma nic za darmo. Wchodzimy do salonu, widzimy samochód za 100 tysięcy złotych. I porównujemy go z tym, czym do tej pory jeździliśmy, albo z innymi autami z tak zwanej starej motoryzacji. I widzimy super materiały, sztuczną skórkę, mięciutkie boczki, duży ekran, szklany dach, elektrycznie sterowany fotel, czyli wiele elementów, za które byliśmy przyzwyczajeni, że trzeba dopłacić.
I w 100 tysiącach by się kiedyś nie zmieściło.
A my się mówimy, ja pitole, i wchodzisz, patrzysz i widzisz cukiereczka po prostu, no to mówisz od razu, no przecież to jest więcej niż mi chcą dać do tej pory ci Europejczycy, Francuzi, Japończycy i Koreańczycy, tylko za mniejsze pieniądze, nie? No i pojawia się od razu to przekonanie, że to jest więcej za mniej. Tylko ja jestem już po doświadczeniach z tymi chińskimi samochodami i to niestety tak do końca nie działa. Żeby od razu na początku powiem, ja nie jestem przeciwnikiem samochodów chińskich. Uważam, że naprawdę one mają swojego odbiorcę. Jeżeli to jest odbiorca, który wymaga fajnego wykonania, fajnych materiałów, dużego ekranu dotykowego, elektrycznie sterowanego fotela, podgrzewanych foteli w dobrej cenie, to jest samochód dla niego. Ale powinien też zdawać sobie sprawę, na czym tutaj traci, z czego wynika ta niższa cena. A ta niższa cena to jest silnik konstrukcyjnie pamiętający lata 90., który będzie spalał od 1,5 do 2 litrów więcej paliwa niż porównywalne konstrukcje innych marek. Dodatkowo będzie mniej dynamiczny, dodatkowo będzie bardziej hałaśliwy, dodatkowo skrzynia biegów nie będzie tak płynnie zmieniała tych biegów, dodatkowo auto nie będzie miało takiego sprawnego zawieszenia, czytaj, będzie po prostu się bujało, tak samo układ kierowniczy nie będzie taki precyzyjny. Oczywiście wszyscy powiedzą, ale to fajnie, bo ja lubię miękkie samochody i mnie nie przeszkadza, ja tam jeżdżę tylko 120. To samo hamulce. Doświadczenia i testy nasze pokazują, że te samochody hamują po prostu gorzej. Po pierwsze, droga hamowania jest zawsze o kilka metrów dłuższa, a w skrajnych przypadkach po rozgrzaniu hamulców nawet ponad 20 metrów dłuższa, bo bywały i takie przypadki. A 20 metrów to jest dwa razy długość mniej więcej tego pomieszczenia. To wyobraź sobie, że lecisz 120, wypadasz zza zakrętu i nagle widzisz przed sobą korek. I autem europejskim zatrzymujesz się na powiedzmy 405 metrach, a Chińczyk przejeżdża ci jeszcze 20 metrów dalej. Ja tylko staram się, i chodzi o to, żebyśmy sobie zdali z tego wszystkiego sprawę, że cena czyni cuda i jak patrzymy oczami, to owszem, te auta chińskie nam się mogą bardziej podobać, natomiast jeżeli chodzi o jakość jazdy, to jest zupełnie inaczej. Inne moje doświadczenia w tych samochodach, systemy kontroli trakcji, czyli nadzorujące na przykład samochód, jak wpadniemy w poślizg, działają tak jakby przed 15-20 laty, z pewnym opóźnieniem, nie potrafią do końca wyprostować samochodu, tam kierowca nadal dużo musi rzeczy zrobić i załatwić sam, gdzie w autach współczesnych tych doświadczonych koncernów jest tak, że potrafi ci auto wpaść w poślizg, a systemy zadbają o to, żeby go wyprostować, ty możesz zostawić kierownicę. W wielu przypadkach, nie w każdym oczywiście. Więc mnie tylko chodzi o to, żebyśmy nie zaklinali rzeczywistości i nie próbowali sobie wmawiać, że chińskie, że do tej pory każdy inny producent, za przeproszeniem, robił nas w bambuko i że stosował nadmierne marże po to, dzisiaj wjechali Chińczycy i oni dają nam to samo, tylko za mniejsze pieniądze, albo nawet więcej za te same pieniądze. Nie, niestety nie dają i taka jest rzeczywistość. Są marki chińskie, które dają nam rzeczywiście bardzo dużo. Tylko to już są samochody droższe.
No właśnie.
One kosztują już powyżej 200, już nawet 300 i tam faktycznie technologicznie one są dużo bardziej dopracowane, ale nie kosztują już 100-120 tysięcy.
Czyli to nie jest tak, że to jest ta sama co europejska jakość, tylko dlaczego ona jest taka tania? Dlatego, że chiński rząd dopłaca. Czyli można wyprodukować samochód porównywalnej, wysokiej jak europejska jakość za 100 tysięcy złotych, dlatego, że tę różnicę, którą wrzuca...
Pokrywa.
Tak, nie jest tak.
Nie do końca. Pamiętajmy o tym, że też za chwilę te dopłaty się skończą. No ale dochodzą nam cła, dochodzą nam koszty transportu i tak dalej, więc moim zdaniem za chwilę te samochody wcale nie będą już tak bardzo tanie. W sensie ta różnica nie będzie taka duża. Ale to wynika też, to jest jedna rzecz, to o czym powiedziałeś dokładnie, że póki co mamy te dopłaty, a druga rzecz to jest fakt, że po prostu w tych samochodach położono dużo mniejsze wydatki na R&D, jeżeli chodzi nie o wnętrze i o jakość w rozumieniu materiałów, tylko o jakość w rozumieniu prowadzenia, bezpieczeństwa. Nam zdarzyła się historia, że 3 razy zahamowaliśmy jednym z chińskich samochodów i stopiły się od gorąca hamulców nakładki aerodynamiczne na przednie koła. Była felga aluminiowa, na nich jeszcze aerodynamiczne plastikowe nakładki i one się odkształciły od gorących hamulców. I takie historie się zdarzają, dlatego mówię, nie chcę deprecjonować tych aut, bo dla niewymagającego użytkownika, który do tej pory jeździł samochodem, inaczej nawet powiem, lepiej kupić takie chińskie auto, niż za porównywalną kwotę używane auto sprowadzone z Niemiec, które nie wiadomo jaką ma przeszłość, jak duży przebieg i ile kolizji w życiu nie przeszło. To bezwzględnie. Więc jeżeli to ma być alternatywa dla tych samochodów, które są sprowadzone z zachodu i są... no po prostu rumplami, nie bójmy się tego słowa, samochodami z podejrzaną przeszłością, to już lepiej chyba, żebyśmy rzeczywiście kupowali te chińskie auta.
Bo rozumiem, że to często jest właśnie taki klient, który ma wybór między używany a nowy i wybiera nowy, ale chiński.
Ja sobie też przejrzałem pod tym kątem statystykę, bo wiele osób twierdzi, że właśnie chińskie marki odebrały klientów tym markom dotychczasowym, z tej starej motoryzacji tak zwanej. Ale jak zerkniemy sobie na statystykę zeszłoroczną sprzedaży, to sprzedaliśmy prawie 600 tysięcy nowych samochodów wszystkich. Wzrost mieliśmy o około 43 czy tam 44 tysiące względem 2024. I jednocześnie 47 tysięcy Chińczyków sprzedaliśmy. Więc tak naprawdę ten wzrost to jest tak jakby wzrost dokładnie o tę liczbę chińskich marek. Jeżeli uwzględnimy fakt, że rozwijamy się jako rynek motoryzacyjny szybciej niż Europa, bo w całej Europie ten wzrost wyniósł około 2%, czy tam 2,5 albo 2,8 dokładnie, a w Polsce to było około 8%, no to też nam to pokazuje, że właśnie dokładnie ten wzrost 8% to za niego mogą odpowiadać głównie chińskie marki. I moim zdaniem przede wszystkim te auta kupują ludzie, którzy do tej pory jeździli samochodami używanymi, po czym się okazało, że dzisiaj zamiast kilkuletniego auta używanego mogą kupić sobie nowy samochód tylko produkcji chińskiej.
To jest niesamowitą emocją dla każdego, tak, kto wsiada w nowe auto.
Dokładnie i ja też to doskonale rozumiem. Mnie chodzi, mówię, tylko o to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że kupując takie auta, to nie jest absolutnie tak, że za mniejsze pieniądze dostajemy więcej. Dostajemy więcej w wyposażeniu i w jakości rozumianej jako materiały w środku. Natomiast jeżeli chodzi o jakość prowadzenia, o bezpieczeństwo, o zachowanie tych samochodów na drodze, to tutaj te samochody są słabsze niż to, co dotychczas znamy.
A jak wygląda kwestia serwisu takich chińskich samochodów?
Tego póki co to jeszcze chyba nikt nie wie, wiesz?
Właśnie, bo to są świeże samochody i świeże przypadki, więc to są samochody, które się jeszcze nie do końca psują, jeszcze nie są za młode, prawda, żeby się coś działo, ale może są już jakieś pierwsze sygnały.
My nawet taki sygnał staraliśmy się wypracować, robiąc program Motocombat dla TVN-u, bo ostatni odcinek był o naprawie Skody i o mody, którą rozbiliśmy. No i to była historia. Polecam Państwu, nie wiem, czy mogę zareklamować tutaj, tak? To polecam obejrzeć sobie to na przykład na playerze, bo tam jest cały proces pokazany. Do Skody, no naprawa była wymagająca, bo trzeba było zamówić nawet deskę rozdzielczą, poduszkę powietrzną, reflektor, jakieś tam wzmocnienia boczne, drzwi.
Sporo się pobawiliście.
No zabawa była gruba, rachunek też był gruby, ale chcieliśmy właśnie pokazać, a raczej nawet nie pokazać, my chcieliśmy sprawdzić, jak będzie wyglądała naprawa w przypadku samochodu europejskiego, jakim jest Skoda, i naprawa samochodu chińskiego.
Bo nie wiedzieliście, chociaż pewnie były pewne intuicje.
Pewne intuicje mieliśmy. No ale słyszeliśmy, że prezes Omody opowiada, że tu jest już pełno magazynów i na każdą Omodę on ma po 3 elementy, każde karoseryjne czekają w magazynie na klientów. No więc rzeczywiście w Skodzie było tak, że w poniedziałek zamówienia, w środę wszystkie części co do spinki mieliśmy. W Omodzie telefon najpierw do dealera. Dealer nie wie, dzwonić do centrali. Centrala nie wie, centrala, żeby dzwonić do dealerów. Ale wyczuli pismo nosem, co się święci, że tutaj my próbujemy chyba coś naprawiać, że to nie jest zwykły klient. I wyobraźcie sobie, że w 2 tygodnie frachtem lotniczym te części z Chin przyleciały. Lotniczym, gdzie dla klienta pod tytułem Łukasz Bąk, który przyszedł z ulicy, jest to niemożliwe, to płynie statkiem, bo to jest najtańsze i zanim to trafi do portu, z portu zacznie płynąć, do magazynu, odsłone zostanie.
Tygodnie.
Wyjedzie, to minimum to są 2 miesiące. Bardziej 3 bym obstawiał. Jak w zwykłą pierdołę zamawiamy na jakimś Ali albo temu, która idzie z Chin i nie idzie przez urzędy celne, żadne kombinacje, tylko często właśnie ona leci frachtem lotniczym, to i tak są to 3-4 tygodnie, a nawet czasami ponad miesiąc. No ale stwierdziliśmy, dobra, to nie możemy tak tego zostawić, bo to jest nieuczciwe względem naszego widza i względem klienta, który po prostu chce takie części mieć. No więc zaczęliśmy obdzwaniać jako osoby z ulicy, salony poszczególne Omody, z dużo mniejszą liczbą elementów, których potrzebujemy. Tylna klapa, zderzak, lampa, jakieś tam listewki pierdolone.
To było
drobna sztuczka, żona wjeżdżała, no przepraszam, ja wjeżdżałem do garażu, delikatnie stuknąłem w ścianę, coś tam się potłukło, chcę wymienić. No i historie były przerażające, niektóre. Łącznie z tym, że w jednym salonu wprost niektórzy mówili, że nie wiemy, ile będą Państwo czekali na to. Może 2, może 3 miesiące, a może miesiąc. Na pewno nie mamy tego w żadnym magazynie. Jeden dealer mówił, że magazyn jest pod Krakowem, drugi, że jest pod Berlinem, trzeci, że pod Gdańskiem, centralny, a czwarty wprost przyznawał, że on nie wie, gdzie jest magazyn, a piąty mówił, że magazynu nie ma. No to same stacje dealerskie, osoby, które powinny być najbardziej kompetentne, nie wiedziały, gdzie jest magazyn i z którego jadą części. Część przyznawała, że niektóre są na miejscu, inne będą leciały z Chin. Ale no hitem było to, że jeden najbardziej zainteresowany salon i najbardziej kompetentny, jak nam się wydawało, powiedział, te 2 części mamy, ale tych 3 nie ma. A kiedy będą, to najpierw musicie Państwo zapłacić fakturę, to wtedy będę miał w systemie, na kiedy przypłyną. I niestety fora internetowe obserwując, zdarza się, że komuś na przykład pękła szyba, 3 miesiąc czeka. Ktoś ma drobną słuczkę, nie ma reflektora od 2 miesięcy. I to jest poważny problem. Nie jest to problemem, jak mamy alternatywę pod postacią drugiego samochodu, a ten kupiliśmy za gotówkę. Tak. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś kupił to auto nawet do pracy zarobkowej. Taksówkarz. Kupił Omodę, bo była tania, czy jakiekolwiek inne chińskie auto, po to, żeby wozić nim klientów.
Zarabiać codziennie na chleb.
Zarabiać codziennie na chleb. Wziął go w dodatku w leasing albo w kredyt. No i ten samochód ma nagle stłuczkę. Taką stłuczkę, że na części trzeba czekać 2-3 miesiące. On musi płacić leasing, nie ma środka transportu do zarabiania narzędzia swojego pracy. I jest w czarnych, wiadomo czym. I to już nie jest wesoła sytuacja, nie? Więc ja rozumiem, że trzeba było szybko wejść na rynek, zbudować sieć sprzedaży, tylko że to powinno być połączone też z siecią after salesu, całej opieki serwisowej, żebyśmy mogli te samochody naprawiać. Już się pojawiają naprawdę oferty sprzedaży części na Allegro. Już te samochody zaczynają być kradzione, bo jak jest na popyt na części, a nie ma ich podaży w salonach, no to pojawiają się...
Pojawia się nisza na rynku.
Pojawia się nisza na rynku. Jak się pojawia nisza, no to trzeba te części jakoś zorganizować, Jasne. Żeby zarobić.
Czy to jest taki przypadek, który twoim zdaniem wykończy europejski rynek motoryzacyjny, bo to chwilę jeszcze potrwa i te samochody wyprą z produkty starej motoryzacji poprzez właśnie cenę, poprzez dofinansowanie i europejskie koncerny będą miały potężne kłopoty, czy nie? To jest jakaś przejściowa moda, co przeminie i jednak stare się obroni.
Nie, to nie jest moda, która przeminie. Oczywiście dużo tutaj zależy od decyzji politycznych, bo wiele osób mówi, no czemu nie wprowadzimy na te chińskie samochody takich ceł, żeby w ogóle one zniknęły z naszego rynku, żeby nieopłacalne było ich sprowadzanie, ich sprzedaż. Tylko pamiętajmy o tym, że Chińczycy trzymają trochę w szachu Europejczyków, również jeżeli chodzi o motoryzację. To jest ten element, o którym już mówiliśmy, czyli czy jeszcze możemy mówić o narodowości samochodów, francuskie, niemieckie i tak dalej. Globalizacja doprowadziła do tego, a przede wszystkim poszukiwanie oszczędności przez koncerny motoryzacyjne doprowadziło do tego, że produkcję wielu elementów przenieśli sami do Chin. Świetny tego przykład mieliśmy w 2020 roku, kiedy mieliśmy epidemię. Kiedy COVID zaczął rządzić światem. Nagle okazało się, że nie mamy półprzewodników. Że brakuje nam wiązek. Czyli wszystkiego tego, czego produkcją zajmowała się Azja. I to był efekt tej globalizacji. Oni się w tym wyspecjalizowali, tam to przeniesiono, żeby było taniej. Wiele elementów aluminiowych na przykład, które oni wytwarzali dla sektora motoryzacyjnego. I okazało się, że wcale ta globalizacja tak bardzo nam się nie przysłużyła, ponieważ jak tam zamkną fabryki, to my nie będziemy mogli produkować samochodów. Wiele koncernów wtedy postawiło na to, że dobra, to my musimy na szybko zbudować swoje własne zakłady produkujące półprzewodniki czy akumulatory, tylko że zakładu nie buduje się w 3 dni i nie zaczyna się tej produkcji. Do tego jest potrzebna technologia, do tego jest potrzebne R&D, do tego są potrzebni ludzie, do tego są potrzebne środki. I dzisiaj mamy sytuację taką, że nadal wiele koncernów motoryzacyjnych europejskich, japońskich, koreańskich korzysta na przykład z akumulatorów produkowanych przez koncerny chińskie. A jeżeli tak, no to przecież jest sytuacja pod tytułem, to my wprowadzamy na wasze samochody z Chin cła, a to macie, tutaj są wasze akumulatory.
Albo my wprowadzimy teraz ceny tych akumulatorów tak bardzo
razy
podniesiemy, tak,
razy
że wam się te cła nie będą.
Dokładnie tak. A to też pamiętajmy o tym, że chińskie koncerny wydobywają metale ziem rzadkich w Afryce, są największym producentem litu na świecie w tym momencie. Więc oni od lat sukcesywnie budowali swoją pozycję także w tym sektorze motoryzacyjnym i zauważmy, że nie wchodzili stopniowo do Europy, tylko to jest rok. Rok, kiedy mamy po prostu jedno wielkie uderzenie motoryzacyjnych marek w Europie. I odpowiadając na twoje pytanie, czy to jest chwilowa przejściowa moda? Nie, absolutnie. Ja uważam, że w żadnym wypadku. Mało tego, że chińskie samochody będą coraz lepsze, bo Chińczycy nie dość, że bardzo szybko się uczą, to bardzo szybko swoje pomysły wdrażają, więc te samochody będą coraz doskonalsze. My już dzisiaj na tym zyskujemy, bo o ile faktycznie europejskie, japońskie, koreańskie koncerny przez ostatnie lata windowały ceny, to dzisiaj od paru miesięcy mamy sytuację i ja to wyraźnie obserwuję, bo prowadzimy taką platformę Find Car, gdzie wszyscy dealerzy do nas wrzucają sobie samochody nowe, używane, które mają na stoku i można tam sobie przebierać we wszystkich ich ofertach i to są tylko oferty dealerskie, to my już widzimy, jak jest duża różnica pomiędzy cenami cennikowymi a transakcyjnymi. Czyli między kwotą, jaka widnieje w katalogu albo w konfiguratorze, a kwotą, jaką musi zapłacić klient za ten konkretny samochód. To się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich miesięcy. Nastąpiła walka o klienta i te ceny samochodów z reszty świata poza Chinami po prostu zjechały w dół.
Czyli ja mam mocne argumenty, idąc do dealera, żeby negocjować.
Tak, dzisiaj już masz, zdecydowanie. I żeby negocjować, i żeby zacząć w podobnych pieniądzach wybierać coś pomiędzy motoryzacją chińską, a japońską, koreańską czy niemiecką.
A czy chińskie samochody są niebezpieczne pod tym kątem, że zbierają w sposób nieautoryzowany informacje z różnych strategicznych miejsc, bo jak wiesz, są takie doniesienia.
Są takie doniesienia i na przykład wprowadzono zakaz wjazdów takich samochodów do jednostek wojskowych.
Tak.
Sam mam przykład znajomej, która kupowała sobie chiński samochód. No i pewnego dnia powiedziano jej, że no dobrze, to teraz tam za bramą kilometr dalej musisz zostawiać ten samochód, na teren jednostki nie może absolutnie wjeżdżać. To są oczywiście tylko przypuszczenia. Ale Ja też wiem, jak to wygląda nie tylko w markach chińskich, ale w markach normalnych europejskich. Mhm. Zdarza się, że powiedzmy nie możesz, nie wiem, że ukradli ci, najgorszy scenariusz, ukradli ci samochód. Taki samochód, nie jest to do końca legalne, ale może ci każdy producent namierzyć. Każdy. I wskazać, gdzie on dokładnie jest. Bo samochody mają dzisiaj nie tylko GPS-y, te samochody mają kamery, te samochody mają radary, te samochody mają karty SIM, mają łączność internetową, wszystkie nowe auta w zasadzie mają usługi online, więc non-stop są podłączone do sieci. Dopiero jak zamkniesz je w jakimś bunkrze ołowianym, odpornym na śledzenie przez satelity czy przez nadajniki sieci komórkowej.
Klatka Faradaya.
To masz klatkę Faradaya, im zbudujesz, to oczywiście nie będzie widoczny. Ale jak jechał do tej klatki Faradaya, to i tak zostawił za sobą ślady. Więc te ślady będą do wyśledzenia. Więc odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, co robią chińskie samochody, ale ja nie wiem też, co robią samochody europejskie z tymi informacjami. Nie mamy o tym bladego pojęcia, bo jedno to są przepisy, jedno to jest prawo, jedno to jest RODO i wszelkiego innego rodzaju uregulowania prawne, a drugie to jest to, co można. Kiedyś już hakerzy udowodnili, że można przejąć sterowanie nad samochodami, które są wyposażone nawet nie w autonomiczną jazdę, a w jakąś formę wspomagania na przykład kierownicy, gdzie odbijamy samochodem pomiędzy pasami ruchu i utrzymuje nas mniej więcej w pasie ruchu. Oczywiście koncerny robią zabezpieczenia w tych samochodach takie, żeby nie dało się ich złamać, ale to jest tak jak w alarmie samochodowym. Nie da się go złamać tylko do momentu, w którym ktoś go nie złamie.
Tak, cały czas trwa wyścig. No, tylko ktoś mógłby powiedzieć, akurat Chińczycy nie są geopolitycznie po naszej stronie, prawda? To jest tak, że o ile Niemcy, nie wiem, nawet ci Amerykanie w tej Tesli cokolwiek zbierają te informacje w sposób nieuprawniony, nielegalny i nieuczciwy, to jednak gramy w jednej drużynie. Chińczycy nie grają w jednej drużynie z nami.
Nie grają, ale powiem ci też z drugiej strony, że w tych tanich chińskich samochodach kamery są słabej jakości.
Znaczy, niewiele są w stanie zebrać.
Tak, jasne. Tak.
Zgadzasz się z tak, a propos...
Tak wiesz, z odległości 300 metrów to nie rozróżnisz krowy od budynku mieszkalnego.
Okej. A zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Ja to wyczytałem akurat, doszło to do mnie w taki mocno dobitny sposób w książce Kaput, która opisuje stan niemieckiej gospodarki. Tam jest dużo motoryzacji, to zrozumiałe.
No, 2 miliony osób tam pracuje w sektorze motoryzacyjnym.
Że samochody dzisiaj to w zasadzie jest software na czterech kółkach. Że to jest coś w rodzaju systemu operacyjnego, szczególnie w kontekście elektrycznych samochodów, że to jest tak, no szczególnie w kontekście samochodów, które na przykład hardware w jakimś sensie, czyli sprzęt masz od razu w komplecie, ale nie wszystko masz dostępne, tylko musisz sobie upgrade'ować software, żeby ten software coś ci tam udostępnił.
Kupujesz furę za 300 tysięcy złotych i się okazuje, że jak chcesz mieć adaptacyjne reflektory, to musisz wyklikać coś w swoim telefonie komórkowym i zapłacić abonament 150 zł miesięcznie.
No, tam są, ale nie działają, dopóki nie działają.
Słuchaj, produkcja samochodu to jest kosztowna rzecz. Co więcej, jak produkujesz ten samochód i do tego musisz wrzucić to, a do tego inne reflektory, a do tego jeszcze taki system, to się okazuje, że to jest drogie i nieopłacalne.
A długo, taśma produkcyjna, która musi być zróżnicowana, po co?
Tak, no
jedna.
Po co?
Niech będzie
inne
jedna.
Wiązki, tak, inne wiązki i tak dalej. Samochody się powinny generalnie różnić kolorem tapicerki i kolorem lakieru i jeszcze felgą, bo to łatwo jest zamontować. Ale we wnętrzu gdzieś tam one powinny mieć wszystko, bo produkcja będzie tańsza. I w związku z tym, jak będzie tańsza, to my zarobimy więcej, a klientowi jeszcze powiemy, że on jak chce tę funkcję, to on musi ją sobie uruchomić i albo zapłacić za nią jednorazowo, albo płacić za nią w cyklach, w trybie abonamentowym. Nie lubię, nie znoszę tego rozwiązania. Nie, uważam, że to już jest, mówiąc krótko, uważam, że to jest hamuwa.
Ale widzisz tą tendencję.
Co?
Widzisz, że to się dzieje.
Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. To widać, ale ja uważam, że to jest akurat, to jest hamuwa. Rozumiem kupić sobie, powiedzmy, mam możliwość do kupienia sobie, nie wiem, 100 koni mechanicznych. Ale skoro już mi producent reflektory zainstalował w tym samochodzie, które kosztują 30 tysięcy złotych i ja za to zapłaciłem do jasnej ciasnej, kupując to auto, to niech on mnie uruchomi. Inaczej, niech przestanie robić ze mnie debila. Niech on już mi to, nawet niech podniesie tę cenę o jakiś tam procent, ale niech mi już da to wszystko, a nie kombinuje i próbuje mi wmawiać. Nie? Czym innym jest, jak kupujesz sobie program antywirusowy na komputer, albo program do edycji tekstów, albo do edycji filmów, który musisz tam zainstalować, bo tam go po prostu nie ma. A tutaj ty już to masz. To jest mniej więcej tak, jakby ci producent sprzedał pralkę, ale stwierdził, jak chcesz mieć możliwość wirowania z prędkością 1400 obrotów, a nie 1200, to musisz tutaj jeszcze płacić mi 10 zł miesięcznie.
Tak jest.
Oni po prostu, wiesz, szukają dodatkowego modelu zarobkowego. Ja rozumiem dlaczego. Dlatego, że spodziewają się, że samochody będą... Nie będziemy kiedyś tak kupować chętnie samochodów jak dzisiaj. To my dzisiaj kupujemy, ale to nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy dzisiaj, które dzisiaj ma 19, 20 lat. Ja często spotykam się z młodymi ludźmi, którzy po prostu nie potrzebują samochodu. Bo oni jeżdżą Uberem, jeżdżą rowerem, jeżdżą komunikacją miejską, latają na wakacje tanimi liniami, bo to jest dużo taniej. Na miejscu biorą sobie bus, ich wiezie. Po prostu oni nie potrzebują samochodu. W moim wieku pierwszą potrzebą, jak kończę, to był taki... To było przejście w dorosłość, to było prawo jazdy. To był ten moment, jak miałeś prawo jazdy, to dopiero stawałeś się dorosły. Dzisiaj dzieciaki nie mają takiej potrzeby, ci nastolatkowie. Więc koncerny motoryzacyjne dobrze wiedzą, że samochody będą się w przyszłości gorzej sprzedawały, a jak będą się gorzej sprzedawały, no to trzeba będzie zarabiać na czymś innym.
Jasne. A myślisz, że przyszłość, w której nie tylko jakby nie chcemy samochodów, ale nie chcemy także i nie potrzebujemy kierowców, jest bliska?
Nie, myślę, że do tego to jeszcze mamy daleko. Ja wiem, że co chwilę się podniecamy informacjami, że znowu przed przyjściem dzisiaj tutaj do ciebie robiłem sobie przegląd prasy motoryzacyjnej w Chinach. Fotoradar uwiecznił na zdjęciu pana, właściciela samochodu chyba Xiaomi, który spał na fotelu pasażera pijany, a auto samo wiozło go do domu. No i dostał 1,5 miesiąca kary pozbawienia wolności, aresztu plus do tego 2000 złotych mandatu w przeliczeniu na nasze, ale jednocześnie rząd zapowiedział wprowadzenie obostrzeń dotyczących zakazu tego typu praktyk. Bo te samochody, oczywiście wszystko jest fajnie, dopóki się dzieje, ale dopóki one jadą, reagują na zdarzenia w ruchu drogowym i czujemy się bezpiecznie. Ale już niejednokrotnie dowiodły sytuacje na drodze, że w momencie, kiedy dochodzi do kryzysowej sytuacji, one sobie nie radzą, nie wiedzą. Człowiek powinien podejmować decyzję pod tytułem, czy walnąć w drzewo, czy w dzieciaka, który wybiegł mi na drogę.
Nie jakiś algorytm wcześniej.
A nie algorytm. Jak algorytm będzie decydował? Ratuje mnie? Czy ratuje dwuletnie dziecko, które wbiegło na drogę? Kogo ratuje algorytm? Mnie czy psa, który wbiegł? To nie są proste rzeczy. Tutaj za tym powinna iść, bo samochody teoretycznie są gotowe do tego. Mają radary, mają kamery, mają komputery HPC. To jest, ja ostatnio byłem na prezentacji samochodu, gdzie jak wyczytałem, jaki ma komputer, sterownik odpowiadający za zarządzanie całym samochodem, plus za wysyłanie danych do chmury, odbieranie ich, to sam procesor jest wart normalnie na rynku, jakbyśmy chcieli go kupić, 12 tysięcy złotych. Sam procesor. Nie?
To jest technologia dużo lepsza niż ta, która zawiozła ludzi na Księżyc. Dużo bardziej skomplikowana.
Tak, no tak, zdecydowanie. Wyobraź sobie, że ostatnio jeden z producentów wycofał z radar lidar ze swoich samochodów. A dlaczego? Dlatego, że ten radar gromadził tyle informacji o otoczeniu, że serwery nie były w stanie ich przerabiać i sam samochód. Bo to polega na tym, że to przerabiasz w czasie rzeczywistym, wysyłasz do chmury, tam następuje proces uczenia się, nie? Machine learning i wysyła z powrotem do samochodu. I dzisiaj tak nasze auta się uczą. Samochody Tesli uczą się autonomicznej jazdy poprzez wysłanie informacji z kamer naszych samochodów i z radarów do centrali, czyli do chmury. Tam one są obrabiane po to, żeby wysłać z powrotem, zaprogramować sterownik w naszym samochodzie, jak on ma się zachowywać w konkretnych sytuacjach. Więc samochody są do tego, można powiedzieć, dojrzałe, przynajmniej niektórych producentów. Niedojrzała jest do tego infrastruktura drogowa. I to musi iść w parze. W Niemczech już mamy odcinki testowe autostrad, gdzie można puścić kierownicę w samochodzie i on będzie jechał sam. Tylko to jest bezpieczne środowisko w miarę dla samochodu. Bo zawsze to są wymalowane pasy, bo nie ma tam robót, bo oczywiście musimy tutaj też zaufać innym uczestnikom drogi, że ktoś nagle na środkowym pasie na przykład się nie zatrzyma, tylko zrobi to na poboczu. No, ale to mówię, to jest odpowiednie środowisko i jeszcze odpowiednie narzędzie do poruszania się po tym środowisku. Więc kiedyś to pewnie nastąpi, na przykład w miastach, gdzie będziemy mieli małe autobusiki, które będą wyznaczonymi szlakami podążały, ale te szlaki też będą miały odpowiednią infrastrukturę. Czyli na przykład samochód będzie dogadywał się z sygnalizacją świetlną. Będzie dogadywał się z nawet z kliknięciem przycisku na przejściu dla pieszych. Że będzie wiedział, zanim dojedzie do skrzyżowania, że już ktoś na tym skrzyżowaniu wcisnął przycisk i za chwilę będzie przechodził i wtedy zacznie sobie wytracać prędkość.
Prześlij, tak.
I dopiero jak tutaj ta infrastruktura będzie dogadywała nam się dobrze z samochodami, to możemy mówić o tym, że jazda autonomiczna będzie tak bezpieczna, że nawet bezpieczniejsza niż jak my prowadzimy samochody.
Powiedz proszę, czy wydaje ci się, że prawdziwym jest stwierdzenie, że my się dzisiaj na rynku motoryzacyjnym, takim szczerze mówiąc globalnie, znajdujemy w pewnym sensie na zakręcie, to znaczy biorąc pod uwagę to, co się dzieje z samochodami spalinowymi i to, co się dzieje z samochodami hybrydowymi i szczególnie elektrycznymi, to jest coś w rodzaju takiego punktu przełomowego?
Widać to już w statystykach. Może jeszcze nie w tych polskich, bo Polska zawsze była ciutkę za tą Europą. My ceniliśmy sobie trochę inne samochody z tego względu, że oczywiście zasobność naszego portfela jest trochę inna, ale jak spojrzymy sobie na statystyki te europejskie, no to mamy sytuację, w której już 1/4 ponad, bo 27% wszystkich samochodów, jakie w zeszłym roku wyjechały z salonów, to są samochody zelektryfikowane, które mają wtyczkę, możliwość podłączenia do prądu. Czyli mówimy tylko o elektrykach takich bateryjnych i mówimy tylko o hybrydach typu plug-in, czyli o autach, które podłączamy do prądu, podładowujemy i jedziemy sobie jakiś odcinek na prądzie, a potem ewentualnie możemy też korzystać z dobrodziejstw silnika spalinowego. I moim zdaniem to pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy w momencie przełomowym, bo jak się cofniemy wstecz kilka lat, to każdy uważał, że auta elektryczne to jest tylko chwilowa moda, że zasięgi są zbyt małe, infrastruktura jest zbyt słaba do ładowania. Natomiast przez ostatnie lata postęp jest tak duży akurat tych technologii, że przekonuje do siebie coraz większą liczbę klientów. I oczywiście na początku ci klienci byli przekonywani dopłatami na przykład, bo one funkcjonowały w wielu krajach i funkcjonują do dzisiaj, również w Polsce, bo jak można było dostać dopłatę w wysokości 30 tysięcy złotych do elektryka i ten elektryk okazywał się tańszy w zakupie niż auto spalinowe, to już wiele osób gdzieś tam mentalnie przekonywało to do siebie. Ale już jest też grupa klientów, którzy na przykład po tych 2-3 latach wymieniają samochód i już wymieniają znowu na elektryka, bo się tak przekonali do tej technologii. Nie chciałbym już na samym początku naszej rozmowy wyjść na człowieka, który te elektryki hołubi i uważa, że to jest jedyna słuszna droga, bo absolutnie jestem bardzo daleki od tego, bo nadal mamy grono osób, które korzystają z samochodów na tyle intensywnie, i nie mają na przykład dostępu do ładowania szybkiego czy na ładowarce publicznej, czy u siebie w domu, że absolutnie elektryk, czy nawet hybryda typu plug-in w ich przypadku nie ma najmniejszego sensu.
I
powinni mieć nadal możliwość wyboru samochodu z klasycznym silnikiem spalinowym.
Ale czy można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który typ silnika się bardziej człowiekowi opłaca? Czy elektryk, który jest ładowany wiesz, w domu, w nocy zostawiam w garażu, a poza tym gdzieś mogę załadować sobie w biurze albo w centrum handlowym, czy samochód spalinowy, czy to nie jest tak proste?
Zależy, co rozumiemy pod pojęciem opłacalność. Ja na przykład sam mam i samochód spalinowy i samochód elektryczny. I jak mam na przykład pojechać krótki dystans gdziekolwiek, to zawsze wybieram samochód elektryczny. Z wielu względów. Po pierwsze, on jest zawsze nagrzany w środku. Silnik spalinowy zanim się nagrzeje, zanim wygeneruje ciepło, to w takich warunkach, jak dzisiaj mamy, to ja dojeżdżam na miejsce, jestem jeszcze zmarznięty. W elektryku sobie włączam, podgrzewa mi. Przejeżdżam 10 km, nie martwię się tak naprawdę o zużycie tego silnika, bo nie muszę się tym przejmować. Bo on cały czas ma tak naprawdę temperaturę roboczą. Nie? Natomiast ja, jeżeli biorę pod uwagę siebie, jak muszę pojechać gdzieś dalej na przykład, to zawsze biorę samochód spalinowy. Bo szkoda jest mi czasu, bo opłacalność to nie tylko pieniądze, ale też opłacalność to jest czas. Mhm. Jak ja mam pojechać, nie wiem, 1000 km i często w ciągu jednego dnia, no to dla mnie bardziej opłacalne jest wziąć to auto spalinowe, zapłacić więcej za paliwo, niż bym zapłacił za energię elektryczną, ale wcześniej wrócić do domu. Więc nie ma tutaj jednego złotego środka.
A czy zmienisz zdanie, kiedy samochód elektryczny będzie do 80% ładowany w kilka minut w czasie, w którym zwykle tankowałeś samochód spalinowy, żeby było włożyć, poczekać, iść, zapłacić i to będzie porównywalny czas w liczbie minut oraz zasięg będzie 800 km?
Tak, myślę, że inaczej, znowu zależy, jak do tego podchodzimy. Jeżeli podchodzimy do samochodu jako narzędzia, które przemieszcza nas z punktu A do punktu B, jak najniższym kosztem i w jak najbardziej komfortowych warunkach, to super. To ja zawsze w taką drogę wybieram elektryka.
Dlatego, bo że jest cichy,
no właśnie, bo jest komfortowy, no właśnie, bo nie emituje spalin. Po prostu komfort jazdy z samochodem elektrycznym jest nieporównywalny, i to powiedzmy sobie szczerze, nieporównywalny do komfortu podróżowania autem spalinowym.
I przy dzisiejszych cenach zarówno paliw kopalnych, benzyny, oleju napędowego, jak i energii elektrycznej, przejechanie 100 km, tylko na to patrząc, jest tańsze elektrykiem.
Jeżeli ładujemy go u siebie w domu, zdecydowanie tak. Przykład. Teraz elektryka, którego mam w domu, ma około 75 kWh energii. Jest zima, więc jest zimno, bo temperatury są nawet poniżej minus 10 stopni. Naładowanie do pełna tego elektryka kosztuje mnie 90 zł. W takich warunkach zimowych, kiedy on zużywa więcej energii, bo dogrzewa sobie wnętrze, przejeżdżam na tym około 300-350 km. No to wychodzi mnie po 30 zł za 100 km, tak? To jest ekwiwalent mniej więcej 5 litrów paliwa. I to głównie na tych, nie wiem, dystansach krótkich, miejskich, gdzie samochody spalinowe zużywają zazwyczaj więcej paliwa. Więc rachunek jest jasny. A weźmy sobie lato i mniejszego elektryka, bo ja mówię tutaj akurat o dużym samochodzie elektrycznym, a weźmy sobie małego miejskiego elektryka, który będzie zużywał tyle energii, że przejechanie 100 km będzie kosztowało około 15 zł. Tylko podkreślam, to jest ta energia, jaką mamy w domowych gniazdkach. Mhm. I to najlepiej ładować sobie wtedy tego elektryka w taryfie nocnej, bo tak, taryfa nocna jest jeszcze tańsza. A już jak mamy fotowoltaikę, to generalnie i bank energii, do których teraz są dopłaty, to już możemy korzystać z takiego samochodu. W zasadzie jego eksploatacja jest darmowa. I pamiętajmy też o tym, w elektryku nie wymieniamy oleju, nie mamy filtra cząstek stałych, który może się zapchać, nie mamy hamulce, wytrzymują w elektrykach po 200-300 tysięcy kilometrów, bo one hamują regeneracyjnie. Więc jak spojrzymy sobie na to wszystko, to się okazuje, że eksploatacja takiego samochodu elektrycznego jest dużo, dużo, dużo tańsza niż auta spalinowego. Ale znowu podkreślam, nadal uważam, że są samochody spalinowe, które i ktoś powinien i będzie na to patrzył zupełnie innymi oczami. Bo nie każdy kupuje samochód po to, żeby były jak najniższe koszty eksploatacji. Tylko niektórzy kupują, żeby mieć emocje. No elektryki absolutnie nie dostarczają tyle emocji, co samochody spalinowe. Bo tutaj w elektryku, w samochodzie spalinowym mamy dźwięk silnika, wydechu, inaczej rozwija moc, zmienia biegi, inaczej się prowadzi w drifcie. I ja też uwielbiam to. Często jadę w trasę, albo jak jadę na tor, to uwielbiam samochody spalinowe. Ktoś, kto podkonuje duże dystanse, bo naprawdę dużo jeździ. Znam sam osobiście osoby, które pokonują po 70-80 tysięcy kilometrów rocznie. No i nie wyobrażam sobie, żeby one w skali roku straciły kilka dni tak naprawdę tylko na to, żeby stać przy ładowarkach i się ładować. Bez względu na to, czy to trwa 15 minut od 10 do 80%, czy 20 minut, czy będzie trwało 10 minut. Natomiast jestem absolutnie przekonany, patrząc na to, jak rozwinęła się ta technologia w ciągu ostatnich 3 lat, że bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko, ja myślę, że to jest kwestia jeszcze jednej generacji samochodów, gdzie dojdziemy do zasięgów na poziomie 1000 km i do czasu ładowania, że ten 1000 km będziemy mieli w 10-15 minut.
Właśnie o to chciałem zapytać, czy ten scenariusz przeze mnie przedstawiony to jest jakiś science fiction, czy ty widzisz perspektywę, że to się wkrótce wydarzy? Widzisz?
Tak, zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że jeszcze przed chwilą mieliśmy samochody, które ładowały się z mocą 100-150 kW. Technologia 400-woltowa. Śmiało możemy tutaj wspomnieć przykład Tesli, którą każdy wskazywał jako tego pioniera. A Tesla dzisiaj śpi. Wszyscy rozwijają technologię 800-woltową. Już nawet wchodzą nowe technologie, gdzie mamy 1200 V mocy ładowania. One są oczywiście dopiero raczkujące, ale będzie bardzo dużo się zmieniało i w technologii ładowania, ale też w technologii akumulatorów. Wielu producentów już pracuje nad elektrolitem stałym, tak zwanym, który pozwoli w tej samej pojemności, w tej samej masie baterii zamknąć 50% więcej energii. Ja sobie robiłem kiedyś takie porównanie samochodu elektrycznego i pluginów z 2015 roku, kiedy one pierwsze się pojawiały, i 2025 roku. Mówiło się, że przecież już się nic więcej z akumulatorów nie wyciągnie. Przecież wiemy, jak nasze komórki działają, wiemy, jak działają nasze laptopy. My już doszliśmy dawno do limitu. Paluszki w pilocie do telewizora mamy przecież dokładnie te same od dziesięcioleci. Co tu może się zmienić? Nic się nie zmieni. Ale okazało się, że jak zaczęła w tę technologię inwestować motoryzacja, która ma bardzo dużo pieniędzy i w której naprawdę zależało na tym, żeby dopracować akumulatory tak, żeby one były przy jak najmniejszych wymiarach i masie mieściły jak najwięcej energii, to w ciągu 10 lat ponad dwukrotnie wzrosła nam tak zwana gęstość energii, czyli ilość energii, jaką jesteśmy w stanie zamknąć w kilogramie takiego akumulatora w ciągu zaledwie 10 lat. Jeszcze nigdy motoryzacja nie miała tak technologicznego postępu jak obecnie. Mieliśmy taki moment, gdzie wszyscy silnikami diesla się zachwycaliśmy. Tu to ułożyliśmy jedno turbo, tu drugie, jeszcze bardziej wysiedliśmy tego diesla. Początek lat 90. dwulitrowy diesel, czy tam 1.9, miał 60 koni, a po 10-15 latach, czy nawet 20, miał tych koni 200 z kawałkiem. To teraz to, co silniki spalinowe przeszły przez 3 dekady, to my załatwiliśmy teraz przy silnikach elektrycznych w 5 lat, mniej więcej.
Mhm. Czy to oznacza rewolucję dla zawodu mechanika samochodowego?
Oj, zdecydowanie tak. Oczywiście już nie teraz, już nie w tym momencie i nie za rok, natomiast już widać jest to, nawet nie w tych warsztatach mechanicznych, które są niezależne, tylko nawet w ASO. Tam ludzie muszą być przeszkoleni odpowiednio. To jest praca z wysokim napięciem i to inne przeszkolenie, inne certyfikaty dostaje się w momencie, kiedy chce się pracować z akumulatorem 400-voltowym, a inne jak chce się pracować z 800-voltowym, bo to jest dwukrotnie większe napięcie. To jest inny sprzęt do napraw. Przede wszystkim tych napraw jest zdecydowanie mniej, bo samochód elektryczny ma 1/50 tych wszystkich części, co samochód spalinowy. Tam jest jedna jedyna ruchoma część, to jest wirnik w silniku elektrycznym. Brak wymian oleju, ale są inne problemy pod tytułem cewki w akumulatorach, cały układ elektryczny. Oczywiście nadal jest to klasyczne zawieszenie, ale nie ma układu wydechowego, nie ma filtrów GPF czy katalizatorów, które mogą się zapchać. Wtryskiwaczy, układu zapłonowego. No, wielu elementów nie ma, ale mamy jeden nowy element pod tytułem akumulator, który bywa również kapryśny, gdzie przy drobnej szkodzie może dojść również do uszkodzeń tego akumulatora. Dużo więcej elektroniki, która odpowiada za sterowanie tym wszystkim w odpowiedni sposób. Falowniki, ładowarki pokładowe. No jest szereg elementów rzeczywiście, ale zupełnie innych niż w samochodach spalinowych.
Czyli ktoś, jeśli się dzisiaj zastanawia nad, młody człowiek w szkole średniej na przykład, nad wyborem drogi zawodowej, to znaczy, że powinien się dwa razy dobrze zastanowić, czy pójdzie w tą stronę.
No pamiętajmy o tym, że te samochody spalinowe tak nie znikną z dnia na dzień. Po pierwsze, Unia Europejska wydłużyła nam ten okres, kiedy one będą dostępne jednak szerszej publiczności i możemy je jeszcze kupować po 2035 roku. Oczywiście ograniczenia będą i to będzie już niewielki wycinek rynku. Niemniej pamiętajmy o tym, że generalnie park samochodowy w Polsce jest dosyć leciwy, bo te samochody, jak spojrzymy sobie na średnią wieku aut, którymi jeździmy, no to ona wynosi kilkanaście lat. I te samochody szybko nie znikną z rynku. Te, które dzisiaj kupujemy, jeszcze będą żyły 10, 15, 20 lat. Więc ja myślę, że tu jest istotne to, żeby mieć wiedzę na temat i jednej, i drugiej tej gałęzi. I nawet zakłady, które dzisiaj się głównie specjalizują w naprawie samochodów spalinowych, już powoli zaczynają dostrzegać te samochody również elektryczne i mają jakieś tam wydzielone osoby, które będą te samochody naprawiały. Są już specjalistyczne zakłady w Polsce mechaniczne, które specjalizują się wyłącznie w elektrykach. I tam zrobimy i akumulator, i silnik elektryczny, bo pamiętajmy, że tam też trafiają nie tylko auta stricte elektryczne, ale też hybrydy typu plug-in, które generalnie mają technologię i spalinową, i technologię elektryczną.
Naszą przemiłą rozmowę chciałbym zamknąć taką dość oczywistą jednak refleksją, ale pozwól, że się podzielę, bo niewiele jest takich, szczerze mówiąc, dziedzin naszego życia, które wzbudzają takie pozytywne emocje jak motoryzacja. No wydawałoby się, co to w zasadzie jest, jakaś taka poboczna część działalności człowieka, transport, przewożenie z miejsca A na miejsce B, ale jest coś takiego niesamowitego, nie, że to wzbudza emocje. Bardzo pozytywne.
No bo generalnie samochody wzbudzają emocje, tak. Dają, wiesz co, dają ci poczucie wolności, moim zdaniem. To, że ja sobie decyduję, kiedy ja sobie pojadę, gdzie sobie pojadę, czy ja się zatankuję, czy ja się naładuję, dają nam mobilność. Mhm. Kiedyś tak to nie działało, z drugiej strony kiedyś mieliśmy mniej samochodów na drogach i wydaje mi się, że tak przyjemniej nam się jeździło. Dzisiaj mówimy, że ekranoza w samochodach. No z jednej strony ekranoza, ale z drugiej strony ta ekranoza też daje nam takie poczucie cyfryzacji auta, że ono jest spójne z moim smartfonem, nie? Ale to, widzisz, cały czas ta motoryzacja też się uczy. Ja mówię, że i człowiek uczy się na błędach, i koncerny też. Mieliśmy ekranozę i znowu wracamy do przycisków, bo się okazało, że nie da się wszystkim sterować bez odwracania uwagi od tego, co dzieje się na drodze, klikając cały czas w ekran, więc już nawet, jak się nazywa, Euro NCAP, tak, czyli ta agencja testująca bezpieczeństwo samochodów, powiedziała, że będzie przyznawała gwiazdki zależnie od tego, jak intuicyjna jest obsługa tego samochodu. Chińczycy już wycofują się z chowanych klamek. Od przyszłego roku nie będzie można ich stosować w samochodach, bo się okazało, że są niebezpieczne. Więc z jednej strony będziemy świadkami ciągle postępu, ale z drugiej strony okazuje się, że postęp w ostatnich latach trochę nas przerósł i nie wszystkie te rozwiązania są skuteczne w codziennym życiu, że i klienci oczekują czegoś innego i ze względów bezpieczeństwa powinniśmy też iść w innym kierunku. A emocje moim zdaniem będą zawsze towarzyszyły nam, samochodom, bo samochody są po prostu fajne.
No i ładne. To znaczy coś takiego jest niesamowitego w estetyce samochodu, prawda? Że my potrafimy, że postawisz obok siebie dwa różne samochody, dwa różne przedmioty, wydawałoby się bardzo podobne, cztery koła tu i tu służą do tego samego, ale jesteś w stanie powiedzieć, ten jest ładniejszy od tego, nie? Coś jest na rzeczy, że my jesteśmy w stanie, że tutaj coś jest w tej linii.
Jak jedziesz, przejeżdżasz sobie przez Warszawę, jedziesz. Najzwyczajniej w świecie, zamiast się gapić przed siebie tempo, to obserwujesz sobie inne samochody.
Tak,
nie?
No pewnie.
Jaki mają kolor, jak wyglądają, jaką mają felgę, czasami kto siedzi za kierownicą i mówisz, albo facet ma gust, albo ten mi się podoba, albo to mi się nie podoba. Oceniasz. Taka jest prawda.
Tak.
Oceniasz.
No tak. Tak robię.
No bo to jest ta emocja. Mhm. To jest właśnie ta emocja. Gdyby to było bezemocjonalne, to byś tego nie robił. To miałbyś to głęboko w pompce. To po prostu by cię to zupełnie nie obchodziło, ani to, jakie auto kupujesz. A już samo kupowanie samochodu to jest mega fajny proces. I nieważne, czy używanego, czy nowego samochodu, ale wyszukiwanie go, znalezienie takiego egzemplarza, jak ci się podoba, zastanowienie się, czy nie dołożyć dychy, czy mnie stać, czy może za dychę mniej, a zrobić, a że musi mieć taką tapicerkę. To samo to w sobie też już jest emocjonujące, a punkt kulminacyjny tych emocji to jest to, kiedy wsiadasz za jego kierownicą i jest już twój i ruszasz sobie w drogę. Ja samochody uwielbiam. Nie tylko z racji zawodu, ale nawet z tego względu, że nawet jadąc tutaj do ciebie ja w samochodzie odpoczywam po prostu. To jest ten moment u mnie w życiu, gdzie ja mogę sobie wrzucić audiobooka, gdzie ja mogę sobie... To jest 30-40 minut tylko dla mnie. To jest mój azyl. W domu mamy dzieciaki, mamy partnerów, cały czas coś do roboty. W robocie mamy robotę, cały czas ludzi wokoło. A dzisiaj samochód dla wielu osób to jest azyl. Ja rozumiem, że dla niektórych ten azyl to jest, nie wiem, też tramwaj, gdzie mają słuchawki na uszach, jadą, nic nie muszą i to też jest w porządku. Natomiast dla mnie samochód jest azylem, w którym ja odpoczywam i nawet jak muszę pojechać gdzieś 3 czy 4 godziny dalej na jakąś robotę, to ja w ciągu tych 3-4 godzin współczesne samochody dają ci możliwość odpoczynku w nich.
Zgadzam się, mam identycznie. Łukasz Bąk, dziennikarz motoryzacyjny, proszę go szukać na kanale na przykład Karoseria, platforma Find Car, na playerze na przykład TVN-owskim filmy.
Tak, Motokombat.
Motokombat, program serdecznie polecamy. Bardzo dziękuję za wizytę.
Ja również mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem gadaniem o czterech kółkach.
Absolutnie nie zanudził, a w zasadzie rozbudził emocje. Jeśli Państwo chcą szukać tego dżentelmena więcej, to proszę sobie wstukać Łukasz Bąk. Patrycjusz Wyżga, to były Horyzonty, kłaniam się, dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.
Nie jutro, a myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.